Vicky Land, Penelope Ward, Drań z Manhattanu, wydawnictwo Editio. Czyta Hanka Tyszkiewicz.
Dedykujemy tę książkę wszystkim dziewczynkom, które na lekcje tańca zakładają jaskrawą zieleń, podczas gdy ich koleżanki są całe w pastelowym różu. Podziękowania. Dziękujemy wszystkim wspaniałym blogerkom, które wspierają nasze wspólne projekty. Bez waszych wpisów, recenzji i głębokiej miłości do książek nigdy by nam się nie udało. Jesteśmy dozgonnie wdzięczne za wszystko, co robicie, powiększając dzień po dniu grono naszych czytelniczek. Julie, trzecia muszkieterko, dziękujemy za twoje wsparcie i przyjaźń.
Elaine,
dziękujemy za skrupulatność, dzięki której Drań jest poprawny i bezbłędny. Ida nie zniosłaby literówek.
Luna, nie możemy się doczekać, aż twoja wyobraźnia ożywi Grahama i Soraya.
Lisa, dziękujemy za zorganizowanie publikacji i wsparcie.
Leticia, za przepiękną okładkę, na której jest Graham J. Morgan.
Naszym agentom, Kimberly Brower i Markowi Gottliebowi, za to, że dbają, by ludzie słyszeli i widzieli nasze historie w tylu różnych miejscach. Naszym czytelniczkom za to, że uczestniczą razem z nami w tej szalonej przygodzie. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie spotkasz prawdziwą miłość. Na ławce, przy autostradzie czy w metrze. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy wam jeszcze więcej przypadkowych spotkań. Dziękujemy wam za niesłabnące wsparcie i zamiłowanie do naszych książek. Nie byłoby nas bez was. Kochamy was. Vi i Penelope. Rozdział pierwszy. Soraya. Prawą stopą byłam już w pociągu, gdy zamarłam w połowie kroku, bo w wagonie zobaczyłam jego. Niech to szlak. Siedział dokładnie na wprost mojego stałego miejsca. Wycofałam się dyskretnie.
Ej, uważaj jak chodzisz!
Kawa niebezpiecznie zakołysała się w kubku gościa w garniturze, kiedy wpadłam na niego, wycofując się tyłem z trzeciego wagonu. Co wyprawiasz? Przepraszam, rzuciłam pospiesznie i pobiegłam peronem kilka wagonów dalej, kuląc się pod oknami wagonu, którym zwykle podróżowałam. Małe czerwone światła przy drzwiach poszczególnych wagonów zaczęły migać i głośny gwizd zasygnalizował, że pociąg wkrótce odjedzie. Wskoczyłam do wagonu siódmego w ostatniej chwili, kiedy drzwi zaczęły się już zamykać. Całą minutę zajęło mi złapanie oddechu po szalonej gonitwie przez długość czterech wagonów. Zdecydowanie pora ruszyć tyłek i z powrotem zapisać się do siłowni. Znalazłam puste miejsce przodem do kierunku jazdy. Wolałam siąść obok któregoś ze współpasażerów niż zająć któreś z sześciu wolnych miejsc zwróconych do wnętrza pociągu. Gdy się sadowiłam, mężczyzna w fotelu obok spojrzał na mnie znad gazety. Przepraszam, wyjaśniłam. Nie mogę siedzieć bokiem do kierunku jazdy. Naprzeciwko niego były dwa puste miejsca. Pociągowa etykieta nakazywała zająć którejś z nich, ale podejrzewałam, że on też wolałby jechać spokojnie niż całą drogę powstrzymywać wymioty. Ja również, potwierdził z uśmiechem. Gdy pociąg ruszył, włożyłam w uszy stopery, odetchnęłam z ulgą i zamknęłam oczy. Minutę później poczułam delikatne klepanie po ramieniu. Pasażer z miejsca obok wskazywał na mężczyznę stojącego w przejściu. Niechętnie wyjęłam jedną z zatyczek. Sorajo, tak myślałem, że to ty. Ten głos. Cześć. Jak on miał u licha na imię? Zaraz, czekaj, jak mogłam zapomnieć? No jasne, Mitch. Cienkogłosy Mitch. Nadal nie rozmawiam z siostrą przez tamtą katastrofę. Najgorsza. Randka w ciemno. W historii świata. Co u ciebie, Mitch? Świetnie, a teraz jak na ciebie wpadłem, to wręcz znakomicie. Próbowałem się z tobą skontaktować kilkakrotnie, ale chyba wybierałem zły numer, bo nigdy nie odpisałaś. Właśnie to miałam na myśli. Podrapał się w kroku przez spodnie. Prawie zapomniałam o tym drobiazgu. To pewnie nerwowe, ale za każdym razem, kiedy to robił, mimowolnie wzrokiem śledziłam jego rękę i mogłam jedynie próbować nie wybuchnąć śmiechem. Cienkogłosy Mitch o swędzącym perineum. Dzięki, siostra. Odchrząknął.
Może napijemy się kawy?
Siedzący obok mnie mężczyzna w garniturze ponownie spojrzał znad gazety. Najpierw na Mitcha, potem na mnie. Nie byłam w stanie zdobyć się na złośliwość wobec tego nieszczęśnika. Ostatecznie był dla mnie miły. Oj, powiedziałam, kładąc dłoń na ramieniu siedzącego obok mnie mężczyzny.
Nie mogę. To mój chłopak, Danny.
Wróciliśmy do siebie tydzień temu. Prawda, skarbie? Twarz Mitcha posmutniała.
No tak, rozumiem.
Fałszywy Danny włączył się do akcji. Położył mi rękę na kolanie. Sorry, stary, nie lubię się dzielić. Więc lepiej będzie, jeśli już sobie pójdziesz.
Danny, nie musisz być taki niegrzeczny.
Posłałam memu sąsiadowi wściekłe spojrzenie. Skarbie, to nie było niegrzeczne. Niegrzeczne byłoby to... I nim zdążyłam go powstrzymać, przycisnął wargi do moich. Nie był to cmok. Błyskawicznie wepchnął mi język do ust. Z całej siły walnęłam go pięściami w klatkę piersiową i odepchnęłam od siebie. Grzbietem dłoni wytarłam usta. Przepraszam cię, Mitch.
Nie ma sprawy. Cóż, przepraszam, że wam przeszkodziłem. Trzymaj się, Sorayo.
Ty też. Sekundę potem, jak znalazł się poza zasięgiem głosu, naskoczyłam na fałszywego Daniego.
Cholerny dupku, czemu to zrobiłeś?
Dupku? 2 minuty temu byłem skarbem. Zdecyduj się, kochanie.
No, tupetu nie można ci odmówić.
Zignorował mnie i sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki, skąd właśnie dobiegł dźwięk telefonu.
To moja żona. Możesz się na chwilę uciszyć?
Żona? Jesteś żonaty? Wstałam. Wiesz co, naprawdę jesteś dupkiem. Nogi miał wyciągnięte przed siebie i nie ruszył ich, żeby mnie przepuścić, więc po prostu przeszłam nad nimi. Gdy podniósł telefon do ucha, wyrwałam mu go z ręki i rzuciłam do mikrofonu.
Twój mąż to mega dupek.
Po czym rzuciłam mu aparat na kolana i oddaliłam się w kierunku przeciwnym niż ten, w którym odszedł Mitch. A to dopiero cholerny poniedziałek. Moje życie składa się z takich właśnie katastrof. Przypadkowe spotkania z kolesiami, których wolałabym zapomnieć. Faceci, którzy okazują się żonaci. Itp., itd. Znów zmieniłam wagon, żeby nie musieć więcej oglądać ani Daniego, ani Mitcha. Miałam szczęście. W kolejnym wagonie nie było tłoczno i znalazłam wolne miejsce przodem do kierunku jazdy. Gdy zanurzyłam się w fotelu, napięcie ze mnie zeszło. Na chwilę zamknęłam oczy, a kołysanie pociągu zadziałało uspokajająco. Z błogiego stanu wyrwał mnie szorstki męski głos.
Kurwa, Alan, po prostu rób, co do ciebie należy. Czy to za wysokie wymagania? Po jaką cholerę mam płacić tobie, jeśli z każdą pierdołą dzwonisz do mnie? Twoje problemy są z dupy. Sam rusz łbem i zadzwoń do mnie, kiedy znajdziesz rozwiązanie godne mojej uwagi. Nie mam czasu odpowiadać na durne pytania. Mój pies pewnie wpadłby na coś bardziej inteligentnego niż to, co właśnie zaproponowałeś.
Co za chujek. Podniosłam wzrok, żeby zerknąć na twarz, do której ów głos należał. I zaśmiałam się do siebie w duchu. No jasne. Oczywiście. Nic dziwnego, że w jego mniemaniu wolno mu się wyżywać na wszystkich wokół. Z takim wyglądem pewnie przywykł, że ludzie padają przed nim na kolana. Również dosłownie. Był boski. Bardziej niż boski. A do tego emanował władzą i pieniędzmi. Przewróciłam oczami, ale wciąż nie potrafiłam ich od niego oderwać. Miał na sobie dopasowaną koszulę w prążki i bez trudu można było się domyślić wyrzeźbionej sylwetki pod nią. Granatowa marynarka, wyglądająca na drogą, leżała niedbale na jego kolanach. Czarne buty wizytowe ze szpicem wyglądały jak świeżo wypolerowane. Bo też koleś zdecydowanie należał do tych, którzy korzystają z usług lotniskowych pucybutów bez nawiązywania z nimi kontaktu wzrokowego. Jego najbardziej wyrazistym dodatkiem był jednak wściekły wzrok na idealnie harmonijnej twarzy. Właśnie zakończył rozmowę i miał minę, jakby ktoś przed chwilą nasikał mu do płatków. Na szyi pulsowała żyła. Zirytowanym gestem przesunął dłonią po ciemnych włosach. Otóż to, przysiadka do tego wagonu była zdecydowanie dobrym pomysłem choćby dla takich widoków. Fakt, że kompletnie ignorował obecność innych ludzi wokół siebie, sprawiał, że łatwiej mi było go obczajać. Kurczę, wyglądał naprawdę seksownie, kiedy się wkurzał. A coś mi mówiło, że wkurzał się bez przerwy. Był jak lew, zwierzę, które najlepiej podziwiać z daleka, bo jakikolwiek fizyczny kontakt mógł prowadzić do nieodwracalnych szkód. Miał podwinięte rękawy i ogromny, drogi zegarek na prawym nadgarstku. Bawił się nim teraz, przesuwając w przód i tył i jednocześnie gapił się przez okno z tą ponurą miną. Wyglądało to na nerwowy odruch, co z kolei było ironią, bo byłam przekonana, że on sam w wielu ludziach budzi nerwowość. Jego telefon znów zadzwonił. Odebrał. Co? Mówił tym zachrypniętym barytonem, który niezawodnie uderzał mnie wprost między nogi. Zawsze leciałam na głębokie, seksowne głosy. I niestety rzadko się okazywało, że właściciel atrakcyjnością dorównywał swemu brzmieniu. Trzymając telefon w prawej ręce, lewą nadal bawił się metalowym zapięciem zegarka. Klik, klak, klik, klik. To trudno, będzie musiał poczekać, warknął. Powiedz mu, że będę jak dotrę. Ale Lauro, co w tym jest niejasnego, co? Nie jesteś Laura? To z kim do cholery rozmawiam? Dobrze, zatem Lindo, powiedz mu, że jeśli nie może czekać, to niech się umówi na inny dzień. Gdy się rozłączył, mruknął coś pod nosem. Fascynowali mnie tacy ludzie. Wydaje im się, że świat należy do nich tylko dlatego, że poszczęściło im się w genetycznej loterii albo dostali możliwości, które umiejscowiły ich na wyższej półce finansowej. Nie miał obrączki. Mogłabym się założyć, że jego zwykły dzień składa się wyłącznie z zadań służących jemu samemu. Drogie espresso, praca, kolacja w modnej restauracji, beznamiętne ruchanie i powtórka. Polerowanie butów i może rundka squasha gdzieś pomiędzy. Byłam przekonana, że w łóżku też jest egoistą. Nie, żebym z tego powodu miała go z łóżka wyrzucić, ale jednak. Nie byłam nigdy z nikim tak władczym jak ten gość, więc z doświadczenia nie mogę powiedzieć, jak to się przekłada na postawę w sypialni. Na ogół spotykałam się z przymierającymi głodem artystami, hipsterami albo tulącymi się do drzew wyznawcami ery wodnika. Moje życie bardzo się różniło od seksu w wielkim mieście. Bardziej odpowiednim tytułem byłoby żałość i nędza w wielkim mieście. Pomyślałam jednak, że mimo wszystko nie miałabym nic przeciwko, aby przez jeden dzień poudawać Carrie przy takim Mr. Bigu. Chociaż ten tutaj to raczej Mr. Big Dick z wielką, kurwa, chęcią. Moja mała fantazja miała jednak wadę. Zdecydowanie nie byłam w typie tego gościa. Prawdopodobnie woli uległe, chude blondyny z wyższych sfer, od krągłych Włoszek z Bensonhurst, o niewyparzonych buziach i wielokolorowych fryzurach. Długie, czarne pukle sięgały mi aż do pośladków. Wyglądałam jak skrzyżowanie Elwiry, władczyni ciemności z Pocahontas, tyle że z wielkim tyłkiem. Końcówki włosów co dwa tygodnie farbowałam na inny kolor, w zależności od nastroju. W tym tygodniu nosiłam królewski błękit, co oznaczało, że czuję się całkiem nieźle. Czerwony oznacza, że lepiej trzymać się ode mnie z daleka. Pisk kół pociągu hamującego na stacji przerwał moje nieskładne dywagacje. Mr. Big Dick nagle poderwał się z miejsca, rozsiewając wokół chmurę zapachu drogiej wody kolońskiej. Nawet jego zapach był nieznośnie pociągający, a jednocześnie apodyktyczny. Rzucił się do drzwi, które natychmiast się za nim zamknęły. I już go nie było. To wszystko. Koniec przedstawienia. Czas szybko mija w miłym towarzystwie. Moja stacja była następna, więc ruszyłam w stronę tych samych drzwi, za którymi przed chwilą zniknął on. Nagle poczułam pod stopą coś na kształt krążka hokejowego. Spojrzałam w dół, a moje serce mocniej zabiło. Mr. Big Dick chyba zostawił w pociągu kawałek siebie. Upuścił telefon. Jego pieprzony telefon. Wyskoczył z pociągu w takim pośpiechu, że aparat musiał mu wypaść z dłoni. A ja najwyraźniej byłam zbyt zajęta podziwianiem jego jędrnego, ciasno otulonego spodniami tyłka, żeby to zauważyć. Podnosząc aparat, poczułam, że jest gorący. Obudowa iPhone'a miała jego zapach.
Z trudem powstrzymałam się, by nie przytknąć jej do nosa.
Zasłoniłam usta dłonią i rozejrzałam się. Gdyby moje życie było sitcomem, mniej więcej teraz rozległby się nagrany śmiech. Bo nikt na mnie nie patrzył. Nikt najwyraźniej nie przejął się tym, że znalazłam telefon pana Japiszona. Ale co ja mam właściwie z nim zrobić? Schowałam telefon do torebki z nadrukiem w panterkę i wyszłam na peron, by stamtąd wyjechać na powierzchnię skąpanego w słońcu Manhattanu. Cały czas czułam się, jakbym miała przy sobie bombę. Telefon co chwila wibrował, sygnalizując przychodzące SMS-y i co najmniej raz usłyszałam dzwonek połączenia. Nie byłam jednak gotowa dotknąć go przed pierwszą kawą. Ale gdy przystanęłam pod moim ulubionym food truckiem z kawą i sącząc swoje americano, ruszyłam do mieszczącego się dwie przecznice dalej biura, zorientowałam się, że jest już późno i postanowiłam odroczyć eksplorację życia Mr. Big Dicka do lunchu. Zasiadłam przy biurku i wyjęłam telefon. Bateria była na wyczerpaniu, więc podłączyłam go do własnej ładowarki. Pełnienie zadań asystentki legendarnej autorki kącika z poradami sercowymi absolutnie nie było pracą moich marzeń, ale pozwalało opłacać rachunki. Ida Goldman była autorką codziennej, ukazującej się od lat rubryki Zapytaj Idę. Ostatnio Ida zaczęła robić podchody, aby mnie nieco przyuczyć do zawodu. Miałam ćwiczyć pióro i pisać niektóre odpowiedzi. Wybrane teksty ukazywały się w druku, a odpowiedzi na inne listy umieszczano na stronie internetowej Idy. Do mnie należało między innymi przeglądanie nadsyłanych pytań i wybieranie tych, które przedstawię szefowej. I o ile Ida zawsze odpowiadała z wyczuciem oraz zgodnie z zasadami politycznej poprawności, o tyle ja zwykle wyrażałam się raczej dosadnie, bez owijania w bawełnę. Przez to moje odpowiedzi tak naprawdę nigdy nie były publikowane. Czasem też nie potrafiłam się oprzeć pokusie i odpowiadałam na niektóre z pytań, które nie przeszły selekcji. One i tak lądowały w koszu, a tymczasem były wśród nich pytania od osób naprawdę nie mających pojęcia o życiu, więc sumienie zwyczajnie nie pozwalało mi ignorować ich rozpaczliwego wołania o pomoc. Właśnie odkryłam, że mój mąż trzyma w domu pornografię. Co robić? Trisha, Queens. Szczęściara! Zainwestuj w dobry wibrator i pamiętaj, żeby zawsze odkładać wszystko na miejsce. Inaczej się zorientuje, co robisz, gdy on jest w pracy. Upiłam się na imprezie i całowałam się z chłopakiem najlepszej przyjaciółki. Od tamtej pory nie mogę o nim zapomnieć. Czuję się okropnie, ale myślę, że możliwe, że się w nim zakochałam. Podpowiesz mi coś mądrego? Dana, Long Island. Owszem, jesteś pizdą, Dano. Mój chłopak niedawno poprosił mnie o rękę. Zgodziłam się. To najukochańszy, najżyczliwszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Tyle, że diament, który mi podarował, jest mniejszy niż się spodziewałam. Bardzo nie chcę go zranić. Proszę, poradź mi, jak uprzejmie wyrazić swoje rozczarowanie. Lori, Manhattan. Skarbie, Bóg ma podobny problem z twoją osobą. PS. Gdy narzeczony zdecyduje się kopnąć cię w twój samolubny tyłek, przekaż mu mój numer. Miałam wrażenie, że odpisanie na kilka maili w bezpośredni i szczery sposób zawsze dawało mi zastrzyk energii, jakiego potrzebowałam, aby na dobre zacząć dzień. Ranek minął błyskawicznie. W południe telefon Mr. Big Dicka był w pełni naładowany, zabrałam go więc ze sobą do pokoju socjalnego. Zamówiłam dla Idy i dla mnie tajskie jedzenie. Kiedy skończyłyśmy jeść, Ida wyszła i miałam jakieś 10 minut samotności, aby przejrzeć telefon. Na szczęście nie był zabezpieczony hasłem. Przystanek pierwszy, zdjęcia. Niewiele ich było. I jeśli myślałam, że uda mi się dowiedzieć, kim był ten gość na podstawie zdjęć w pamięci jego telefonu, to powinnam pomyśleć raz jeszcze. Pierwsze zdjęcie przedstawiało małego, kudłatego, białego psa. Wyglądał jak jakiś terier? Na drugim zdjęciu widniały nagie cycki z wetkniętą pomiędzy nie butelką szampana. Były blade, idealnie okrągłe i stuprocentowo sztuczne. Fuj. Potem było jeszcze trochę zdjęć małego psa, a po nich zdjęcie staruszek uczestniczących w czymś, co wyglądało na zajęcia aerobiku? Co to ma być? Mogłam się tylko głośno roześmiać. Ostatnim plikiem było jego selfie z jakąś starszą panią. Na zdjęciu był ubrany mniej formalnie, włosy miał lekko potargane i, w co trudno uwierzyć, uśmiechał się. Był na tym zdjęciu oszałamiająco przystojny. I choć z trudem dało się rozpoznać w nim nadętego gogusia z pociągu, urocza twarz potwierdzała, że to ta sama osoba. Miałam jeszcze 5 minut przerwy. Telefon nie miał przypisanego żadnego adresu mailowego, więc weszłam po prostu w jego kontakty i postanowiłam zadzwonić do pierwszej osoby na liście. Avery.
Proszę, proszę, Graham Morgan.
Minęło sporo czasu. Co się stało? Czyżbyś przeleciał już cały alfabet i zaczął od nowa? Pamiętasz chyba, że nie jestem jedną z twoich zabawek, prawda? W tle słyszałam dudnienie klaksonów i hałas silników, a po chwili trzaśnięcie drzwiami, które wyciszyło odgłosy miasta. Do budynku Langston. I nie przez park. Wiśnie kwitną i nie chcę opuchlizny przed spotkaniem. Gdy skończyła szczekać na kierowcę, przypomniała sobie o telefonie.
No więc o co chodzi, Grahamie? Cześć. Właściwie to nie Graham. Mam na imię Soraya.
Jak?
Soraya. To po persku księżniczka. Chociaż nie jestem Persjanką. Mój tato pomyślał po prostu, jakkolwiek się nazywasz, powiedz zwyczajnie, czego chcesz i dlaczego zabierasz mi cenny czas. I czemu dzwonisz z telefonu Grahama Morgana? Graham Morgan.
Cholera. Nawet nazywa się seksownie. Wszystko pasuje. Właściwie to znalazłam ten telefon w metrze. Jestem prawie pewna, że należy do mężczyzny, którego widziałam w wagonie dziś rano. Pod 30, ciemne włosy zaczesane do tyłu, trochę przydługie jak na gościa w garniturze, odwijające się na kołnierzyku. Miał na sobie granatowy garnitur w prążki i duży zegarek na ręku. Uroczy, arogancki i wkurwiony? Zaśmiałam się. Tak, to on.
Nazywa się Graham Morgan i tak się składa, że wiem doskonale, dokąd powinnaś zanieść ten telefon.
Znalazłam w torebce długopis. Słucham. Jesteś gdzieś w okolicach pierwszej linii metra? Niedaleko. W porządku. Zatem weź jedynkę i pojedź nią aż do centrum. Nie wysiadaj na Rector Street, ale na South Ferry Terminal. Okej. Kiedy wyjdziesz ze stacji, skręć w prawo w Whitehall, a potem w lewo w South Street. Znałam te rejony i próbowałam sobie przypomnieć tamtejsze zabudowania. Okolica raczej handlowa. Czy w ten sposób nie dojdę do East River? No właśnie, wrzuć do wody telefon tego dupka i zapomnij, że kiedykolwiek go widziałaś. Połączenie przerwano. To było interesujące. Rozdział 2. Soraya. Zamierzałam oddać mu telefon tego ranka. Mówię serio, naprawdę zamierzałam. Ale zamierzałam również skończyć studia i podróżować po świecie. Niestety w ciągu minionego roku poza miastem byłam tylko raz, kiedy mój niedouczony tyłek zasnął w pociągu sieci PATH i obudziłam się w Hoboken. Z telefonem bezpiecznie ukrytym w bocznej kieszeni torebki siedziałam w 7 wagonie. Zajęłam miejsce tuż za Mr. Big Dickiem po przekątnej i zerkałam na niego ukradkiem, gdy czytał The Wall Street Journal. Potrzebowałam więcej czasu na wybadanie tego lwa. Zawsze fascynowały mnie dzikie zwierzęta w zoo, a zwłaszcza sposób, w jaki reagowały na ludzi.
Na następnej stacji wsiadła jakaś kobieta i zajęła miejsce bezpośrednio na wprost Grahama.
Była młoda, a długość jej spódniczki mogła budzić kontrowersje. Opalone nogi były delikatnie umięśnione, gołe i seksowne, także nawet ja na moment zawiesiłam na nich wzrok. A lew mimo wszystko ani drgnął. Wyglądało wręcz na to, że w ogóle jej nie zauważył, na zmianę to czytając, to bezwiednie bawiąc się tym swoim zegarkiem. Zdecydowanie miałam go za większego playboya. Kiedy dotarliśmy do jego stacji, postanowiłam, że oddam mu telefon. Jutro. Jeden dzień niczego nie zmieni. Przez resztę drogi przeglądałam jego zdjęcia. Ale tym razem skupiłam się bardziej na tym, co działo się w tle, niż na pierwszym planie. Zdjęcie ze starszą panią zrobiono przy kominku. Wcześniej tego nie dostrzegłam. Na gzymsie nad kominkiem stały rządkiem zdjęcia w ramkach. Powiększyłam to, które było najostrzejsze. Pozowali na nim chłopiec i kobieta. Chłopiec mógł mieć 8 albo 9 lat i był ubrany w jakiegoś rodzaju mundurek. Kobieta, a w każdym razie wydawało mi się, że to była kobieta, miała fryzurę na rekruta.
Chłopiec mógł być Grahamem, ale nie byłam pewna.
Prawie przeoczyłam swoją stację, starając się powiększyć postać, która okazała się listonoszem na drugim planie innego zdjęcia. Co ja u licha wyprawiam? Zatrzymałam się przy mojej stałej przyczepie z kawą i złożyłam zamówienie. Poproszę duże, mrożone, waniliowe latte bez cukru i z mlekiem sojowym. Anil pokręcił tylko głową i zachichotał. Czasami, widząc kolejkę ustawionych do niego kobiet, które wyglądały, jakby się zgubiły po drodze do Starbucksa, zamawiałam coś niedorzecznego. Bardzo donośnym głosem. I zwykle przynajmniej jedna z nich dawała się nabrać, że food truck Anil's Halal Meat serwuje wymyślne napoje. W rzeczywistości do wyboru były 4 warianty kawy. Czarna, z mlekiem, cukrem oraz idź w cholerę. Nawet nie pytaj o słodzik. Wrzuciłam do kubka mojego dolara, a Anil wręczył mi jak zawsze czarną. Parsknęłam śmiechem, gdy odchodząc usłyszałam, jak jedna z kobiet pyta go o frappuccino.
W biurze zastałam Idę w wyjątkowo zmierzłym nastroju.
Niech to szlak. W oczach całego świata Ida i jej rubryka były jak najukochańsza ciotka całej Ameryki. I tylko nieliczni znali prawdę. Kobieta, która wylewała z siebie przyprawiające omdłości słodko pierdzące rady, znajdowała radość w gnębieniu innych i byciu niewiarygodną sknerą. Znajdź mi numer hotelu Celestine, powiedziała na powitanie. Włączyłam wielki jak wieża stary komputer, na którym kazała mi pracować. W telefonie miałam szybszy internet, ale nie zamierzałam zużywać prywatnego transferu tylko dlatego, że moja szefowa nie chce wejść w XXI wiek. 5 minut później przyniosłam jej do pokoju kartkę z numerem. Proszę. Chcesz, żebym zarezerwowała ci pokój? Przynieś mi z archiwum teczkę z dokumentami z podróży. Zrobiłam to i czekałam dalej, bo wciąż nie odpowiedziała na moje pytanie. Ida tymczasem przerzucała papiery w opasłej teczce, aż znalazła małą, rozkładaną tekturową kartkę. Taką, jaką zostawia się w hotelu z imieniem pokojówki. Przeczytała ją i wręczyła mi. Zadzwoń do nich i powiedz, że Marguerite nie umie posprzątać pokoju. Że ostatnim razem, gdy zatrzymałam się w Celestine, dywan nie był odpowiednio odkurzony, a na ścianie prysznica były 3 czarne włosy. Jasne. Pamiętaj, aby podać im imię Marguerite i powiedz, że chcę, aby pokój posprzątał ktoś inny. A potem poproś o rabat. A co jeśli nie będą chcieli go dać? Wówczas i tak zamów mi pokój. Zawsze jest u nich idealnie czysto. To znaczy, że ostatnim razem dywan i prysznic były w porządku? Wydała z siebie znużone westchnienie, jakbym poważnie nadwyrężała jej cierpliwość. Ich ceny to kradzież w biały dzień. Nie będę płacić 400 dolców za nocleg. Więc zamiast tego chcesz, żebym naraziła kogoś na dyscyplinarne zwolnienie? Uniosła jedną ze swoich grubych, narysowanych brwi. A co, może wolałabyś być tym kimś? Otóż to. Ta podła słucz zdecydowanie nadaje się, by mówić ludziom o moralności. Na moje szczęście akurat była środa. Dzień cotygodniowego spotkania Idy z jej wydawcą. Musiałam więc znosić ją tylko przez połowę dnia, bo potem wyszła, zostawiając mi długą na całą stronę listę spraw do załatwienia. Zamów nowe wizytówki. I tym razem mniej kolorowe. Prowadzę firmę, a nie cyrk. Zaktualizuj bloga. Żółty folder zawiera codzienne listy i odpowiedzi. I nie improwizuj. Zapytaj Idę, nie będzie nikomu sugerować, aby uprawiać seks na pieska, żeby pocieszyć chłopaka po stracie ukochanego teriera Jacka Russella. Wprowadź rachunki do QuickBooksa w niebieskim folderze. Uwzględnij wszystkie rabaty, nawet te po dacie ważności. Wyślij Lorenzowi umowy do przejrzenia. Tu żadnych dodatkowych instrukcji, ale już po chwili wiedziałam dlaczego. Na każdej kartce pomarańczowym markerem napisała niedorzeczne lub nie do przyjęcia. Odbierz pranie z pralni. Kwit znajdziesz na moim biurku. Nie płać, jeśli zobaczysz, że ślad na lewym rękawie moherowej marynarki nie zszedł. Jezu, co to w ogóle jest moher? Po południu przyjdzie przesyłka od Speedy Printing. Żadnego napiwku. W zeszłym tygodniu kurier znowu spóźnił się 10 minut. Lista ciągnęła się w nieskończoność. Kusiło mnie, żeby ją zeskanować i umieścić na blogu pod ostatnią odpowiedzią, której udzieliła pracownicy narzekającej na kłopoty z szefową. Zamiast tego włączyłam muzykę. Ida nie pozwalała na słuchanie muzyki w miejscu pracy. Wręczyłam kurierowi 20 dolców na piwku ze słoika z drobniakami i zrobiłam sobie godzinną przerwę, podczas której z bosymi nogami na biurku bawiłam się telefonem Mr. Big Dicka. Poruszałam palcami u stóp i raz jeszcze podziwiałam najnowsze dzieło Tiga. Pióro wytatuowane na grzbiecie prawej stopy, zwisające ze skórzanej bransoletki wokół kostki. Bardzo w stylu Pocahontas. Musiałam specjalnie do niego zajrzeć, kiedy zeszła opuchlizna, bo chciał zrobić zdjęcie na swojego walla.
Mój miesięczny transfer danych był na wyczerpaniu, dlatego wygooglowałam Grahama Morgana na jego telefonie.
Zdziwiłam się, kiedy pokazało się ponad 1000 wyników. Pierwszym była strona internetowa jego firmy. Morgan Financial Holdings. Kliknęłam link. Typowa korporacyjna strona. Wszystko bardzo sterylne i zorientowane na biznes. Lista klientów ciągnęła się przez całą długość strony i obejmowała wszystko. Od nieruchomości aż po firmy zajmujące się inwestycjami finansowymi. Cała witryna aż krzyczała o wysokim urodzeniu jej szefa. Założę się, że tatuś wciąż ma w siedzibie firmy wielki narożny gabinet i w każdy piątek po golfie dogląda swojego imperium. Temat przewijający się przez wszystkie zakładki strony również zdawał się doskonale podsumowywać działalność firmy. Zarządzanie aktywami. Motto brzmiało: bogaci się bogacą. A kto zarządza moimi aktywami? A nie, wróć. No tak, nie posiadam takowych. Chyba, że zaliczy się do nich moje imponujące cycki, ale nimi też nikt aktualnie nie zarządza. Przeszłam na zakładkę o nas. I opadła mi szczęka. Pierwsze zdjęcie przedstawiało Adonisa we własnej osobie.
Grahama J. Morgana.
Gość naprawdę dobrze się prezentował. Mocny kontur nosa, wyraźnie zarysowana szczęka i oczy koloru topionej mlecznej czekolady. Coś mi mówiło, że mógł mieć greckie korzenie. Aż oblizałam usta. Cholera. Poniżej mogłam przeczytać jego biogram. 29 lat, dyplom summa cum laude Uniwersytetu Whartona, nieżonaty, bla, bla, bla. Zaskoczyło mnie w jego życiorysie tylko to jedno zdanie. Choć założona przez niego firma Morgan Financial Holdings ma zaledwie 8 lat, swoim zróżnicowanym portfelem klientów może śmiało rywalizować z najstarszymi i najbardziej prestiżowymi firmami inwestycyjnymi w Nowym Jorku. Okej. Wygląda na to, że trochę się pomyliłam co do tatusia. Kiedy już wytarłam ślinę z klawiatury, przeszłam do zakładki Zespół. Wymieniono tu 30 najróżniejszych dyrektorów i menedżerów. I tu również przewijał się jeden temat. Przeedukowani i z wiecznym fochem na twarzy. poza jednym samotnym odszczepieńcem, który miał odwagę uśmiechnąć się do zdjęcia. Ben Schilling, menadżer działu marketingu.
Trochę mnie już znudził korporacyjny klimat, ale wciąż nie bardzo miałam ochotę wracać do mojej listy zadań, więc raz jeszcze przeleciałam kontakty Grahama.
Mijając nazwisko Avery, zastanawiałam się przez chwilę, czy Mr. Big Dickowi udaje się wkurzać wyłącznie kobiety. Ale nie. Kilka nazwisk niżej pojawiło się pierwsze męskie imię. Ben. Szybko, żeby się nie rozmyślić, wstukałam wiadomość.
Graham.
Co słychać? Poziom adrenaliny skoczył mi gwałtownie, gdy na wyświetlaczu pojawiły się 3 podskakujące kropki wskazujące, że Ben pisze odpowiedź. Ben. Pracuję nad tą prezentacją. Będę ją miał na jutro zgodnie z planem.
Graham.
Świetnie. Powiedz Lindzie, żeby wpisała cię do mojego kalendarza. Ja przynajmniej zapamiętałam jej imię. 3 kropki podskakiwały i zatrzymały się, po czym znów zaczęły podskakiwać. Ben. Nie wydaje mi się, aby Linda wróciła do pracy. Nie po tym, co zaszło na wczorajszym spotkaniu. No, robi się ciekawie. Wyprostowałam się na krześle.
Graham.
Sporo zaszło na wczorajszym spotkaniu. O jaką dokładnie sytuację ci chodzi? Ben. O tę, w której wrzasnąłeś: zwalniam cię, wypierdalaj z mojego biura. Jezu. Ten gość to naprawdę skończony kutas. Ktoś powinien dać mu nauczkę. Odpaliłam Safari i otworzyłam ostatnią odwiedzoną przeze mnie stronę. Mniej więcej w połowie strony znalazłam to, czego szukam. Meredith Klein, HR Manager.
Graham.
Może faktycznie wyszło za ostro. Do końca dnia jestem na spotkaniach. Czy możesz zajrzeć do Meredith z HR i upewnić się, że Linda dostanie miesięczną odprawę? Ben. Jasne. Jestem pewien, że to doceni. Wtedy pomyślałam, że jeśli byłam zbyt uprzejma, Ben może nabrać podejrzeń.
Graham.
Nie interesuje mnie, czy to doceni. Ja docenię, że mnie nie pozwie. Tu już uznałam, że zabrnęłam wystarczająco daleko, więc wrzuciłam telefon z powrotem do torebki, żeby nie narobić więcej szkód. Jutro mu go zwrócę. I nawet się ucieszyłam, że wkrótce poznam tego dupka osobiście. Rozdział 3. Soraya. Zgodnie z tabliczką zawieszoną w holu głównym Morgan Financial Holdings, zajmowało całe 20 piętro. Czekając na windę, czułam, jak burczy mi w brzuchu. A że byłam świeżo po śniadaniu, wiedziałam, że to z nerwów, co potwornie mnie wkurzało. Dlaczego na myśl o spotkaniu twarzą w twarz z tym kutafonem robię się nerwowa? Bo jest śliczny. W głębi duszy wiedziałam, że chodzi o jego wygląd i to było naprawdę niedorzeczne. Nie należałam do osób powierzchownych, ale jakaś część mnie mimowolnie omdlewała, gdy sobie uświadamiałam, że za chwilę zobaczy tego zimnego drania i ta część mnie naprawdę powinna się teraz zamknąć. Winda zabrzęczała i drzwi się rozsunęły. Do środka wszedł starszy mężczyzna w garniturze. Gdy drzwi się zamknęły, w środku byliśmy tylko my. Kiedy zaczął się drapać po jajach, spojrzałam w dół na tatuaż na mojej stopie, żeby odwrócić od niego swoją uwagę. Czy ja przyciągam facetów o swędzących genitaliach? Na szczęście w miarę szybko dotarliśmy na 20 piętro. Wysiadłam, pozostawiając gościowi wolną przestrzeń, by mógł całkiem swobodnie zabawiać się swoimi narządami. Na czarnej tabliczce, umieszczonej nad podwójnymi szklanymi drzwiami, złotymi literami napisane było Morgan Financial Holdings. Nim weszłam do jaskini lwa, wzięłam głęboki wdech i poprawiłam czerwoną mini sukienkę. Tak, odstrzeliłam się dla tego gnojka. Bez komentarza. Młoda, ruda recepcjonistka przywitała mnie z uśmiechem. Czy mogę w czymś pomóc? Owszem, chciałam się zobaczyć z panem Grahamem Morganem. Popatrzyła na mnie, jakby za moment miała się roześmiać. Oczekuje pani? Nie, pan Morgan przyjmuje tylko osoby umówione. Rozumiem, ale mam coś bardzo ważnego, co do niego należy, więc naprawdę muszę się z nim spotkać. Jak się pani nazywa? Soraya Venedetta. Czy może pani przeliterować nazwisko? Venedetta? Jak vendetta przeciwko komuś? Nie. Venedetta. Z E w środku. V-E-N-E-D-E-T-T-A. Gdyby mi płacono za każdym razem, kiedy ktoś przekręci moje nazwisko...
Tak, myślę, że faktycznie byłabym bogatsza od Grahama J. Morgana.
W porządku, panno Venedetta. Zechce pani usiąść na tamtej kanapie i zaczekać? Gdy zjawi się pan Morgan, zapytam go, czy panią przyjmie. Dziękuję. Znów poprawiłam sukienkę i usiadłam na pluszowej kanapie z mikrofibry po przekątnej od recepcji. Nie powinno mnie dziwić, że Mr. Big Dicka jeszcze nie ma, bo nie widziałam go w pociągu dziś rano. Zastanawiałam się, jak długo przyjdzie mi czekać. Wzięłam tylko pół dnia wolnego. Po lunchu musiałam być u Idy. Przerzucałam bezmyślnie jakieś pisma branżowe i prawie bym przeoczyła, że otworzyły się drzwi. Serce zabiło mi mocniej, kiedy go zobaczyłam. Wyglądał na wkurzonego jak zawsze. Miał na sobie czarne spodnie i nieskazitelnie białą koszulę z podwiniętymi rękawami. Na ręce miał ten swój błyszczący zegarek. W jednej dłoni trzymał purpurowy krawat, a w drugiej laptopa. Kiedy mnie mijał, natychmiast uderzył mnie upajający zapach jego wody kolońskiej.
Patrzył wprost przed siebie, całkowicie ignorując mnie i wszystko inne wokół.
Dziewczyna w recepcji rozpromieniła się, gdy się do niej zbliżał. Dzień dobry, panie Morgan. Nie odpowiedział. Rzucił tylko ledwie słyszalny pomruk i szybko nas minął, by zniknąć na końcu korytarza. Bez jaj. Spojrzałam na nią. Dlaczego mu pani nie powiedziała, że przyszłam się z nim zobaczyć? Roześmiała się tylko. Rano, pan Morgan potrzebuje trochę czasu dla siebie. Nie mogę się na niego rzucać z niezapowiedzianym gościem w chwili, kiedy wszedł do biura. Więc konkretnie jak długo będę czekać? Zadzwonię do jego sekretarki za jakieś pół godziny? Pani żartuje. Ani trochę. Słuchaj, to nie jest śmieszne. Sprawa, z którą przychodzę, zajmie 2 minuty. Nie mogę tutaj siedzieć całe rano. Spóźnię się do pracy. Panno Venedetta. Venedetta. Przepraszam, oczywiście Venedetta. W naszej firmie obowiązują pewne zasady. Zasada numer 1 głosi, że jeśli pan Morgan nie ma rano żadnego ważnego spotkania, to nie wolno mu przeszkadzać, gdy tylko wejdzie do biura. A co dokładnie zrobi, jeśli mu się przeszkodzi? Wolałabym tego nie sprawdzać. W porządku, zatem ja to sprawdzę. Wstałam z kanapy i szybkim krokiem ruszyłam w dół korytarza, a Ruda rzuciła się w ślad za mną. Panno Venedetta, pani nie wie, co pani robi. Niech pani tam nie wchodzi. Proszę natychmiast tu wracać. Mówię poważnie.
Zatrzymałam się przed drzwiami z ciemnego wiśniowego drewna, opatrzonymi tabliczką z wygrawerowanym na niej nazwiskiem Graham J. Morgan. Żaluzje w oknach po obu stronach drzwi były spuszczone do samego dołu.
Gdzie jest jego sekretarka? Ruda wskazała puste biurko na wprost drzwi jego biura. Normalnie siedzi tutaj, ale dziś najwyraźniej się spóźnia. To jeszcze jeden powód, aby mu nie przeszkadzać. Pewnie jest oto zły. Spojrzała na jakąś kobietę pracującą w pobliskim boksie. Wiesz może, dlaczego Rebeki jeszcze nie ma? Zrezygnowała. Agencja szuka zastępstwa. Świetnie, żachnęła się Ruda. Ile wytrzymała? 2 dni? Kobieta również zaśmiała się lekko. To i tak nieźle, zważywszy na...
Jakim potworem musi być ten Graham Morgan? Za kogo on się uważa?
Skoczyło mi ciśnienie, więc niewiele myśląc, podeszłam do pustego biurka jego sekretarki i wcisnęłam przycisk interkomu oznaczony DJM. Za kogo ty się uważasz? Za jebanego czarownika z Oz? Jestem całkiem pewna, że łatwiej by mi było dostać się do królowej Elżbiety. Strach w oczach recepcjonistki był wręcz namacalny, ale wiedziała, że jest za późno, więc stała tylko na linii bocznej i patrzyła. Przez niemal całą minutę nikt nie odpowiadał. W końcu z głośnika dobiegł jego głęboki, przenikliwy głos. Kto mówi? Nazywam się Soraya Venedetta. Venedetta, powtórzył bezbłędnie. Potrafiłam docenić choć to, że w przeciwieństwie do wszystkich innych poprawnie wymówił moje nazwisko. Ponieważ nic więcej nie powiedział, ponownie wcisnęłam guzik.
Czekałam cierpliwie, żeby się z tobą zobaczyć, ale wygląda na to, że lecisz sobie w kulki albo cokolwiek tam wyprawiasz. Wszyscy tutaj srają w gacie ze strachu przed tobą i nikt nie chce ci powiedzieć, że tu jestem. A tak się składa, że mam coś, czego chyba szukałeś.
Znów się odezwał. Czyżby?
Tak. I nie oddam ci tego, dopóki nie otworzysz tych drzwi.
Pozwól, że cię o coś zapytam, panno Venedetta.
Słucham.
Czy tym, czego jak twierdzisz, usilnie poszukuję, jest lek na raka?
Nie.
Więc może autentyczna kobra Szelbiego?
Co takiego?
Nie. Wobec tego mylisz się. Nie ma rzeczy, którą mogłabyś mieć, a której ja szukam i która byłaby warta zachodu otwierania tych drzwi i spotkania się z tobą. A teraz proszę opuścić to piętro albo wezwę ochronę.
Pieprzyć to. Nie chcę mieć więcej do czynienia z tym śmieciem. A ponieważ od tej chwili nie zamierzałam więcej mieć z nim nic wspólnego, postanowiłam po prostu oddać mu ten cholerny telefon. Kiedy przypadkiem złapałam mój własny telefon, wpadłam na pewien pomysł. Zostawię mu prezent pożegnalny. Zrobiłam sobie 3 zdjęcia. Jedno przedstawiające mój dekolt z wyciągniętym środkowym palcem na pierwszym planie, drugie moich nóg i trzecie tyłka. Potem wpisałam swój numer do jego telefonu jako nie ma za co dupku. Celowo nie pokazałam twarzy. Nie chciałam, żeby mnie rozpoznał w pociągu. Wysłałam mu wszystkie 3 zdjęcia, a zaraz po nich ostatnią wiadomość. Twoja matka powinna się za ciebie wstydzić. Następnie wręczyłam telefon recepcjonistce i powiedziałam, proszę mu oddać jego telefon. Wyszłam stamtąd pomimo niejasnego poczucia klęski i sporego wkurzenia. Zanim dotarłam do pracy, mój nastrój jeszcze się pogorszył. Jedyną dobrą rzeczą było to, że Idzie wypadło nieplanowane spotkanie poza biurem, więc przynajmniej z nią nie musiałam się użerać. Ostatecznie postanowiłam to wykorzystać i wyszłam do domu godzinę wcześniej. Po drodze odwiedziłam Tiga i jego żonę Delię. Z Tigiem przyjaźniliśmy się od dziecka. Nasi rodzice byli sąsiadami. Tig i Del prowadzili salon tatuażu i piercingu Tiga na 8 Alei. Z rogu dochodziło buczenie maszynki Tiga. Miał klienta. Tig zajmował się wszystkim, co było związane z tatuażem, a Delia ogarniała piercingi. Zawsze, gdy byłam w takim właśnie rozchwianym nastroju, stawałam się bardzo impulsywna. Już postanowiłam, że gdy wrócę do domu, zafarbuję końcówki na czerwono, choć podejrzewałam, że to nie wystarczy, by mnie uspokoić. Del, chciałabym, żebyś mi przekuła język.
Spadaj, machnęła tylko ręką. Doskonale znała moje zmienne nastroje.
Mówię serio. Powiedziałaś, że nigdy nic sobie nie przekłujesz. Nie chcę, żebyś mi potem suszyła głowę, kiedy poprawi ci się humor. Wiem, co mówiłam, a teraz zmieniłam zdanie i chcę kolczyk.
Tig usłyszał naszą rozmowę i na sekundę odwrócił się od swojego klienta. Znam cię. Musiało cię dziś spotkać coś chujowego, skoro nagle chcesz sobie przekuwać język. Bardzo wolno wypuściłam powietrze i przyznałam. Tak, coś naprawdę chujowego.
Po czym opowiedziałam im całą historię. Od chwili znalezienia telefonu Grahama, aż po jego chamskie odzywki przez interkom tego ranka.
Tig mówił głośno, by przekrzyczeć dźwięk igły.
Więc po prostu o nim zapomnij. Nie musisz się więcej zadawać z tym bucem. Nie daj mu się stłamsić. Zwyczajnie wymasz go z pamięci.
Wiedziałam, że Tig ma rację. Tylko, że nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego odrzucenie przez akurat tego gościa tak mnie dotknęło. Nie miałam ochoty przesadnie się nad tym rozwodzić, ani szukać odniesień do moich problemów z odrzuceniem przez ojca. Może po prostu spodziewałam się dziś rano przyjemnej niespodzianki, a zamiast tego spotkało mnie bezgraniczne rozczarowanie. Coś jednak nie pozwalało mi po prostu odpuścić. Miałam nadzieję dowiedzieć się o nim znacznie więcej, a teraz było jasne, że tak się nie stanie. Nie rozumiałam, dlaczego to takie ważne i dopóki tego nie zrozumiem, będę się wyżywać na sobie.
Nadal chcę kolczyk w języku.
Del przewróciła oczami. Sorajo,
Del, nie bądź taka, po prostu to zrób.
Język szczypał, gdy siedziałam w metrze w drodze do domu. Zaśmiałam się w duchu, kiedy na liście zaleceń po zabiegu przeczytałam takie oto zdanie. Unikaj pocałunków i innych czynności oralnych, dopóki rana całkiem się nie zagoi.
Tak, to nie będzie trudne, zważywszy, że nie mam nikogo, z kim mogłabym się zaangażować w powyższe. Wszystkie zalecenia wydały mi się dość łatwe do przestrzegania, dopóki nie dotarłam do ostatniego. Unikaj napojów wysokokwasowych i alkoholowych do czasu zagojenia rany. Kurde. Strzeliłam sobie w stopę, przekłuwając sobie język w dniu, w którym naprawdę potrzebowałam utopić smutki w jakimś alkoholu. Gdy dotarłam do domu, rozebrałam się i przystąpiłam do procedury farbowania końcówek włosów na czerwono, co oznaczało, że jestem w najgorszym możliwym nastroju. I kiedy myślałam, że wiem dokładnie, jak się skończy ten wieczór, stała się ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewała.
Rozdział 4. Graham.
Moim dniem zawładnęły para cycków i tatuaż z piórem. Co gorsza, ich właścicielka była pyskata. Ze wszystkich durnych tekstów, jakie mogła dołączyć do tej golizny, musiała wybrać akurat te słowa. Musiała napisać to jedno, jedyne zdanie, którym rozłożyła mnie na łopatki i kompletnie rozpieprzyła mi resztę dnia, a może tygodnia. Twoja matka powinna się za ciebie wstydzić. Pierdol się, Sorajo Vendetta. Pierdol się, bo masz kurwa rację. Ta kompletnie obca kobieta z chirurgiczną precyzją uderzyła w moją najczulszą strunę. Wystarczyło, że raz się przedstawiła, aby jej imię i nazwisko wryły mi się w pamięć. Zazwyczaj imiona wpadają mi jednym uchem, by natychmiast wypaść drugim. Soraya Venedetta. Chociaż zasadniczo pełne nazwisko brzmiało Soraya nie ma za co dupku Venedetta. I skąd właściwie miała mój telefon? Tekst jej wiadomości uderzał we mnie za każdym razem, gdy go czytałem. Twoja matka powinna się za ciebie wstydzić. I z każdym kolejnym odczytaniem narastał we mnie gniew, bo gdzieś w głębi wiedziałem, że była to najprawdziwsza prawda. Moja matka wstydziłaby się za mnie, za to, jak traktuje ludzi na co dzień. Każdy z nas przeżywa tragedię na swój własny sposób. Ja, po jej śmierci, postanowiłem całkowicie wykluczyć ludzi z mojego życia, skupiając się wyłącznie na nauce i pracy. Nie chciałem już więcej czuć, nie chciałem nawiązywać więzi. Najprościej było mi to osiągnąć, zrażając ludzi do siebie, a im większe odnosiłem sukcesy, tym łatwiej mi to przychodziło. To niesamowite, jak wiele uchodzi na sucho komuś z taką pozycją i wyglądem. Jakiekolwiek świństwo bym zrobił, prawie nikt już nie wzywał mnie za to do tablicy ani nie kwestionował moich decyzji. Ludzie po prostu brali to na klatę. Przez te wszystkie lata ani razu nie zdarzyło się, by ktoś odezwał się do mnie w moim własnym biurze tak, jak zrobiła to dziś Soraya Venedetta. Nikt. I choć jej tupet zrobił na mnie wrażenie, to niemal o niej zapomniałem, przynajmniej do momentu, kiedy recepcjonistka Ava zapukała do moich drzwi i wręczyła mi mój telefon. Było to wieki temu, ale jej słowa dotknęły mnie naprawdę głęboko i wciąż nie potrafię wyrzucić ich z głowy. Ich oraz widoku biustu wylewającego się z sukienki w kolorze diabelskiej czerwieni. Bardzo adekwatnie. Soraya Venedetta była bowiem małą diablicą. Nie pozwoliła mi się skupić na pracy. Odwołałem więc popołudniowe spotkanie i wyszedłem z biura. Siedziałem w domu, sącząc koniak i dalej roztrząsałem w myślach głęboki sens jej wiadomości. Blackie, mój West Highland Terrier, siedział tylko u moich stóp i nawet nie próbował mnie namawiać do zabawy. Z apartamentu w Upper West Side miałem widok na Manhattan i niebo nad nim. Był wieczór i nieboskłon rozjaśniała migotliwa iluminacja świateł miasta. Im bardziej ubywało koniaku, tym jaśniej wydawały się świecić i tym bardziej słabły moje zahamowania. Gdzieś tam, w ciągnącym się po horyzont mieście, siedziała sobie niejaka Soraya, zapewne bardzo z siebie zadowolona, że udało się jej dać komuś psztyczka w nos, zupełnie nieświadoma, że ten psztyczek kompletnie mnie rozbił. Patrząc po raz nie wiem który na pióro wytatuowane na jej stopie, nagle pomyślałem, że prawdopodobnie nie pokazała twarzy dlatego, że jest koszmarnie brzydka. Roześmiałem się do tej myśli, a zimna, pusta przestrzeń mieszkania odbiła echem mój głos. Żałowałem, że nie wiem, jak wygląda. I żałowałem, że nie otworzyłem jej drzwi, żeby móc zatrzasnąć je tuż przed jej nosem. Mój palec zawisł nad jej imieniem. Nie ma za co, dupku. Miałem ochotę zepsuć jej nastrój tak, jak ona zepsuła mój. Byłem do tego zdolny, więc to zrobiłem. Odpisałem na jej SMS-a. Dla twojej informacji moja matka nie żyje. Ale tak, myślę, żeby się wstydziła.